Arsenał Kultury.
Jacek Kowalski pomógł nam się przenieść w okoliczności przyrody i miejsca, o których będziemy mówić za chwilę, ale mówił o czasach dawniejszych niż te, o których my będziemy rozmawiać za chwilę. W studiu goście. Zacznę od gościa pierwszorzędnego, dlatego że przyczynek naszej dzisiejszej rozmowy. Pisarz, autor powieści Nad Zbruczem, ale również reżyser filmowy, scenarzysta Wiesław Helak.
Dobry wieczór.
Profesor Elżbieta Nowicka, historyk literatury w Zakładzie Literatury Romantyzmu UAM w Poznaniu.
Dobry wieczór Państwu.
I pani Katarzyna Wojtaszak, rzecznik prasowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.
Dobry wieczór.
Zbrucz po pierwszym rozbiorze stanowił granicę między I Rzeczpospolitą a ziemiami monarchii Habsburgów. Później, mimo zmieniających się okoliczności geopolitycznych, wciąż pozostawał na mapach linią oddzielającą różne organizmy państwowe. Zbrucz, z którym się spotykamy w książce Nad Zbruczem. To jakie to jest miejsce i jaki to jest czas, pani profesor?
To jest to samo miejsce. To znaczy, to jest miejsce, czy to jest rzeka graniczna między dwoma organizmami państwowymi, coraz bardziej sobie nieprzyjaznymi, czego efektem, potwierdzeniem był wybuch I wojny światowej w 14 roku. A jednocześnie ta granica nie stanowiła, albo w nikłym stopniu stanowiła o odrębności organizmów społecznych i kulturowych. Tam mieszkali Polacy, którzy znaleźli się w różnych właśnie organizmach państwowych. Znaleźli się, my lubimy słowo kresy i w Polsce odnosimy je do wschodu. Natomiast warto sobie zdawać sprawę z tego, że ziemie skrajne, dawne ziemie polskie, były ziemiami skrajnymi zaborców. Nie były nazywane kresami, były nazywane prowincjami, a prowincja imperium, jak poucza nas może nie doświadczenie, ale historia nie tylko naszego tutaj kręgu narodowego, czy państwowego, czy kulturowego, prowincja nie jest terenem, w który się inwestuje. Prowincja jest terenem, który się eksploatuje. Stąd też po obu stronach Zbrucza, z różną intensywnością, na różne sposoby, bo oczywiście to były dosyć odmienne jednak organizmy państwowe, Rosja carska i kraj, w którym miłościwie panował Franciszek Józef. To jednak były skrajne prowincje. To były miejsca, które były oddalone od centrum i to oddalone nie tylko geograficznie, akurat od Zbrucza do Wiednia to nie była jakaś bardzo, bardzo ogromna odległość, ale to były miejsca oddalone w takim sensie, że nie należały do centrum, że to były miejsca eksploatacji zasobów naturalnych, lasów, rekruta, jak pokazuje na przykład Witlin w tej wspaniałej książce Sól Ziemi, to było miejsce na przykład rekruta, poboru rekruta.
Mateusz Matyszkowicz w takiej rozmowie z Wiesławem Helakiem powiedział taką smutną w sumie diagnozę, że mapa polityczna wpływa bardzo na mapę kulturową. Dlaczego my już teraz i czy naprawdę nie pamiętamy o kresach i o tym miejscu, które wydawałoby się, że było kiedyś częścią naszej tożsamości, a współczesnemu pokoleniu jest jednak obce?
No to bardzo złożone jest to pytanie. No, na to się złożyła przede wszystkim nasza historia tragiczna po 1939, no ale przede wszystkim po 1944 roku.
Określa pan to jako taki rów.
Tak, ja to tak nazywam. No po prostu ziemiaństwo zostało zniszczone, prawda, zupełnie. A ono było przede wszystkim nośnikiem kultury polskiej na kresach. No i kiedy nastał komunizm, no to właściwie tak, zniszczono ziemiaństwo, które to mogłoby przenieść tę pamięć, no ale i komunizm po prostu zabrał to wszystko i zniszczył, więc nikt nie dbał o to przez lata, nie wiem, 50 lat, żeby przekazać jakąkolwiek wiedzę, prawda? No jeśli była wiedza, no to była wiedza o, nie wiem, romantyzm polski, natomiast słowo kresy, prawda, było w ogóle wykreślone, prawda? Nie było takiego pojęcia. No były, mówiąc brzydko, chamy za Boga, prawda? Żeby szczególnie, jak gdyby jeszcze odstraszyć i przyjąć taką opcję, że tam niczego nie było dobrego, prawda? No także...
Czy nasza tożsamość teraz byłaby inna, gdyby ta pamięć po II wojnie światowej o tych kresach wyglądała inaczej?
No nie ulega wątpliwości. No to trochę jest tak, no jednak dwór był ostoją jakichś wartości, prawda? Wokół dworu koncentrowało się życie kulturalne, wiara również w dużym stopniu, prawda, się ogniskowała, chrześcijaństwo, katolicka wiara. Dwór był wzorem pracy jednak. No, wszystko się robiło w komunizmie, żeby raczej przeciwnie to przedstawiać, prawda, utracjusze i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie była prawda do końca, no bo po prostu by to w ogóle nie istniało i rozsypało się, mówię o całej warstwie, więc no w momencie, kiedy ich zabrakło, to tak trochę, no brzmi to może trochę na wyrost, ale ja to odbieram tak, jakby odcięto głowę po prostu. Komuniści zrobili to z pełną świadomością, prawda, żeby nie było tej warstwy, która przenosi wartości. Prawda? No, na szczęście, można by tak to powiedzieć, został Kościół, który gdzieś tam, jeśli pomyślimy o latach 60., 70. czy 80., przenosił, prawda? I widzimy, co w naszej historii, no, była Solidarność, która, prawda, w dużym stopniu, no, rola papieża i tak dalej, no, ale wszystkim, no, wartości chrześcijańskich, które były w narodzie, więc... Ale to do tego jeszcze brakowało, prawda, ziemiaństwa. No, z ziemiaństwa przecież wzięli się wszyscy, tak naprawdę wszyscy, no, i nasi wieszczowie, i inteligencja, no, wystarczy wymienić tych wszystkich znanych pisarzy, no, przecież oni byli wszyscy z kręgów ziemiaństwa, prawda? No, a cóż jest po wojnie, prawda?
Wróćmy jeszcze do książki. Pani profesor mówi o książce Nad Zbruczem, że to nie jest powieść historyczna, a opowieść z przeszłością, o przeszłości. Pani profesor, teraz jakbyśmy króciutko powiedzieli na temat fabuły tej książki. Co jest osią książki Nad Zbruczem?
Dobrze, bardzo chętnie. Może jeszcze wytłumaczę się z mojego wycofania z powieści historycznej, dlatego że to jest pewien termin teoretyczno- i historyczno-literacki z bardzo wieloma odmianami. Ja właściwie żadnej z tych odmian w powieści Nad Zbruczem nie znajduję. Nie wykluczam, że się mylę, ale postawmy w tej chwili taką hipotezę. Przyjmijmy taki punkt wyjścia. Natomiast tym, co jest niezwykle ważne, właściwie prymarne w tej książce, to jest przeszłość. Dlatego nazywam ją powieścią o przeszłości, czy opowieścią o przeszłości. Jej akcja taka literalna zaczyna się krótko, kilka lat przed rokiem 1900, właśnie nad Zbruczem, w dworze szlacheckim, który jest takim dworem po utracie, dlatego że znajdujemy się po tej stronie Zbrucza, w którym panuje właśnie miłościwy Franciszek Józef. Natomiast ojciec tej rodziny, Konstanty, stracił swój majątek po drugiej stronie, czyli już w zaborze rosyjskim, z powodu udziału w powstaniu styczniowym. Także jak gdyby pamięć poprzez biografię bohaterów sięga przynajmniej do powstania styczniowego, a nawet jeszcze głębiej. Ze względu na portrety, na znajomość koligacji, na wspomnienia przeszłości tego właśnie bohatera. Podstacią centralną jest jego syn, też Konstanty. Tylko drugie imię ma inne. I poznajemy go w momencie, w którym jest młodym człowiekiem, dwudziestokilkuletnim prawdopodobnie, który wrócił z nauk, z wojażu po Europie do rodzinnego gniazda, którego, jakby to najdelikatniej powiedzieć, może po prostu nudzi. znaczy z tego wielkiego świata, pełnego gwaru, ale też dzieł sztuki, bo on jest takim koneserem sztuki, po trosze sam próbuje malować, szkicować. Sztuka jest dla niego bardzo istotna, czymś bardzo ważnym w jego egzystencji. Natomiast wraca do dworu, w którym żyją ojciec i matka. Matka zawsze w żałobie, w którym na imieniny matki płynie się rzeką i śpiewa z dymem pożaru w skórze krwi bratniej, w którym panują patriarchalne, ale w takim sensie, bo kiedy dzisiaj mówimy patriarchalne, to myślimy sobie, aha, kobiety są umęczone, bo ten patriarchalny system, czy ta obyczajowość. To jest taki patriarchalizm, który zachowuje pewien dystans między panem a służącym, ale jednocześnie na takim głęboko chrześcijańskim gruncie buduje pewien rodzaj, powiedziałabym, no, polityki społecznej, może to trochę określenie na wyrost, ale rodzaj relacji społecznych. No i właśnie młody Konstanty, po jakimś tam pobycie w domu rodziców, po doświadczeniu bardzo głębokiego, choć bardzo takiego też bardzo dyskretnie, bardzo subtelnie opisanego uczucia miłości do Anastazji, która wkrótce umiera, znów wyrywa się w wielki świat, czyli wyrywa się do Wiednia, do Widnia, powiedziałby mieszkaniec ówczesnej Galicji. Tak. Na dwór, w którym odnosi pewne sukcesy, jest oczywiście protegowanym, więc nie pojawia tam się znikąd, czy bez jakiejś opiekuńczej dłoni. Ma wszelkie walory człowieka, który może zabłysnąć na dworze. Interesuje się sztuką, jest przystojny, pięknie tańczy, bawi dalej, wspaniale jeździ konno. To jest szkoła ojca, ta konna jazda. Ale jak to bywa na dworze, wypada z łaski. Traci łaski dworu. Wskutek jakichś intryg, nieporozumień, wraca do rodowej siedziby i żeni się. Żeni się, bo taka jest konieczność tego życia. On jej ulega. Żeni się z kobietą, której nie kocha, która początkowo wydaje mu się obca, czy jest mu obca. Zresztą jest bardzo pięknie ta postać poprowadzona, Żanci. Jego żony, która coraz bardziej zyskuje w oczach czytelnika, ale też w oczach męża. To jest trochę dalsza historia. Rodzi się syn. Syn staje się właściwie takim alter ego dziadka. Dziadek go wychowuje w kulcie tradycji rycerskich, uczy go władać bronią. To wnuk, ten najmłodszy, bo też Konstanty, ten najmłodszy, a nie syn, staje się doskonałym jeźdźcem konnym, choć syn sobie nie najgorzej przecież w Wiedniu radził. Dziadek umiera i wybucha pierwsza wojna. I wtedy Konstanty, już ten dojrzały, ten prawdziwy właściciel dworu, wyrusza, właściwie wchodzi w skład pierwszej brygady. Przechodzi szlak bojowy, to może za dużo powiedziane, ale bierze udział w tych najważniejszych bitwach, w tych słynnych, no, o Kostiuchnówkę między innymi, czy pod Kostiuchnówką. I kiedy wraca, to wraca już w inną rzeczywistość, dlatego że ta żyjąca w takiej harmonii z dworem, tak mogłoby się wydawać, ludność rusińska staje się, to jest takie bardzo symboliczne i też świetnie w tej książce pokazane, staje się ludnością ukraińską. Co oznacza, że nabiera ona potrzeby własnej niezależności, własnej państwowości. Jak to się odbywa? Jaką metodą? Odbywa to się w chaosie, wśród wielkiej też niepewności własnych celów, z podszeptami czy wręcz podżeganiami, które płyną ze wschodu, bo tymczasem oczywiście mamy rok 17 i rewolucję bolszewicką i tamtejszych agitatorów. Nie streszczając już szczegółowo wątków, ginie w takim właśnie chłopskim buncie. Ginie żona Żancia, która, jej śmierć jest tym bardziej dramatyczna, jakaś taka gorzka, dlatego że ona jest opiekunką tych ludzi, ona buduje dla nich szpital, ona im posługuje. Ginie w czasie nieobecności męża. Dalsze wichry historii, powiedzmy, dalszy zamęt, który na tych ziemiach panuje, sprawia, że zostają zabrani właściwie za ojca, za karę, za to, że on był w legionach. Zostają zabrani matka, już bardzo w podeszłym wieku kobieta, i syn. I nasz bohater, czyli ten Konstanty średni, środkowy, szuka ich. Szuka ich po tych bezdrożach, w tym chaosie, w tych zmieniających się barykadach i nie wiadomo, kto za tymi barykadami stoi. Dociera aż do Kijowa, gdzie ich znajduje. Wracają razem do rodzinnej siedziby i tam już właściwie nie zostają nic. Tam jest wszystko spalone i wszystko zniszczone. Próbują to odbudować, w jakimś zakresie to odbudowują. To jest ciągle w chaosie, niepokoju, podżeganiu, niepewności. I kiedy wydaje się, że nastąpi względny spokój, to przychodzi rok 1920 i nawała bolszewicka i wtedy najmłodszy Konstanty wyrusza na front, a ojciec z błogosławieństwem swojej matki, czyli babki tego młodego chłopaka, wyrusza za nim, żeby go pilnować, żeby go uchronić. Chroni go długo, ale ostatecznie młody ginie. I wtedy nasz główny bohater Konstanty już właściwie nie ma nikogo, dawno nie ma ojca, nie ma matki, nie ma syna, nie ma Anastazji, to już w ogóle bardzo dawno, nie ma żony. Wraca znów w to samo miejsce, usiłuje w nim jakoś żyć, gospodarować, to gospodarstwo jakoś się chyba odnawia, rozrasta. Przychodzi rok 39 i napad Niemców hitlerowskich na Polskę. On jest wtedy we Lwowie, z tego Lwowa udaje mu się wydostać, wrócić znów nad Zbrucz i tam... Może to jest 17 września, może 18, może 19, ginie. Taki jest los głównego bohatera, taki jest najprostszy i muszę to stwierdzić, dosyć takie, może nazbyt proste streszczenie, bo książka, ta powieść nie tyle jest wielowątkowa, bo chyba najważniejsze wątki to ja jednak tutaj wysłowiłam, ile jest taka wielopoziomowa, więc można ją opowiedzieć po wątkach, natomiast nie można jej opowiedzieć po problemach, po tematach, po najważniejszych zakresach, które w niej są poruszane.
Ale czy właśnie poprzez detal, poprzez taką jednostkową historię człowieka nie najlepiej się opowiada właśnie o przeszłości? I czy jak rozumieć tę chrześcijańską strukturę ludzkiego losu, która jest zawarta w tej książce i która o tym w ten sposób opowiada?
No to rzeczywiście bardzo trudno, no bo no z tego, co już właśnie powiedziała pani profesor, już
samych... Pani profesor tylko... całą książkę powiedziała.
samych faktów, prawda, które tylko zestawimy, no to jeśli pani pyta o chrześcijaństwo czy o katolicyzm, no to co chwila jest potrzeba dokonania jakiegoś istotnego wyboru, prawda? Tak od początku, no jeszcze od czasów, kiedy, no bo to się dzieje w tych relacjach, no, polsko-rusińskich czy polsko-ukraińskich potem, wreszcie polsko-bolszewickich, prawda? Polska, czy ta Polska, którą niosą ci nasi moi bohaterowie, no z natury rzeczy jest to dwór akurat tam katolicki. Ten wschód, Kresy były zazwyczaj chrześcijańskie, katolickie, prawda? Wokół jest rusińska cerkiew, jest, którą zresztą buduje, czy dziad, prawda? Czy jeden z tych, czy Franciszek później, Konstanty, czy Grzancia, o której tutaj była mowa, żona. bardzo się w to angażuje. Także tam istnieje ta swoboda religijna, natomiast no, z wartościami chrześcijańskimi, no bo przecież one są i po jednej, i po drugiej stronie, prawda, to już jest różnie. To znaczy, czy tu trudno tu kogoś oskarżać, kto lepiej, czy wskazywać, kto lepiej to rozumie, ale no, dawniej się mówiło, że Polska jest przedmurzem chrześcijaństwa, prawda? No tutaj z natury rzeczy też to tak wyszło, że ja tego przecież nie wymyśliłem, tylko jak gdyby, tak jak pani Elżbieta tutaj relacjonuje, to ja też właściwie w pewnej warstwie to relacjonuję. Natomiast akcenty, czyli kto głębiej wierzy, kto więcej robi dobrego, prawda, no to one już wynikają z postaw poszczególnych bohaterów. No i tutaj racja jest w zasadzie tylko po jednej stronie, bo ta druga, no z różnych względów, jak gdyby nastawiona jest na niszczenie, a potem jeszcze wsparta bolszewizmem, no który na sztandarze ma, prawda, wypisane walka z cerkwią, czy z kościołem, czy z wartościami takimi jak Bóg. Także ma pani rację, no tutaj zadając takie pytanie, że to w końcu, jak tak się głębiej zastanowić, to ta sprawa jest jedną z najważniejszych powieści.
A w tej całej narracji przytoczonej przez panią profesor takie wątki mnie zastanowiły. Dlaczego to powstanie styczniowe zawsze właściwie w literaturze się od niego bardzo często zaczyna? Tak jakby właściwie wszystko, co dalej potem jest budowane i wzrastało, jednak musiałoby być poprzedzone jakąś wielką ofiarą, czy krwi, czy jakiegoś poświęcenia, czy jednak pewnej utraty poprzednich pokoleń.
No tak, to było od momentu, kiedy utraciliśmy, prawda, niepodległość, no to cały czas jest ten problem. No z jednej strony mamy artystów, wieszczów, prawda, którzy, no mówmy tylko o romantyzmie. No to jest ten, bo to jest ta erupcja w tym momencie następuje, no ale pierwszy rozbiór był w 1772, prawda, ostatni w 1795. No było jeszcze powstanie kościuszkowskie, które ono właściwie, no Konfederacja Barska, prawda, powstanie kościuszkowskie, bo pyta pani o te zrywy i jakie mają rolę, jaką rolę odgrywają. No i po ostatnim rozbiorze pojawiają się romantycy, prawda? No mamy jeszcze Napoleona, który tam tego pobyt, przejście pięknie, prawda, w panu Tadeuszu, pan Adam Mickiewicz, no bo to jest ten akcent, choć przecież nie do końca o tym jest pan Tadeusz, no ale jest ten akcent, o którym pani mówi, czyli ta walka zbrojna, tylko że jakby lżej zobaczony, no ale potem już żarty się skończyły, prawda, bo jest powstanie listopadowe, no a wreszcie i sam mistrz Mickiewicz się próbuje angażować w odzyskanie niepodległości, czyli właściwie artysta, który, prawda, no można powiedzieć prawie, że już chwycił za broń i będzie strzelał, ale to umiera w roku 1850, prawda, piątym chyba. Ale już ta żagiew właściwie została zapalona. Mówię o artystach, prawda, o pisarzach, o poetach. No i potem jest powstanie styczniowe, do którego już co prawda w literaturze nie było aż takiego nawiązania, no bo przychodzi pozytywizm. Pozytywizm, który, no bo tu, no straszna tragedia, powstanie styczniowe. Młodzi ludzie już kolejne tysiące wędrują 20 czy ileś tam, prawda, na Syberię. No więc jak gdyby przychodzi czy opamiętanie, no czy też sytuacja staje się już tak oczywista, że kolejnej szansy na, że to nie ma sensu, prawda, że to będzie tylko upływ krwi. No więc przychodzi ten pozytywizm, który jak gdyby próbuje tą pracą u podstaw i mamy tutaj no wszystkich tych wielkich pisarzy z Prusem na czele, prawda. Ale to nie znaczy, że społeczeństwo, czy szlachta, czy ziemiaństwo zapomniało o potrzebie wolności. No bo skąd by się wziął Józef Piłsudski? No a Józef Piłsudski w sposób naturalny nawiązuje do ostatniego zrywu. Dla niego bohaterami wielkimi są powstańcy styczniowi. To on ich, no można powiedzieć, wyciąga na pierwszy plan. on osobiście, prawda?
No i też zapala artystów, bo szereg artystów w pierwszej brygadzie brało udział.
Tak, wielu właśnie. No, którzy wcześniej, czy jak Sieroszewski, o którym tutaj wcześniej mówiliśmy na spotkaniu, no prawda, to, no, to są ludzie, którzy i dojrzewali z jednej strony i do sztuki, ale w sercu mieli przede wszystkim walkę i chęć chwycenia za broń i taką oczywistą, prawda, przyjęcie postawy oczywistej, że trzeba przelać tę krew, więc... Ale pani pytanie było o to, że to powstanie styczniowe, więc właśnie to było to ostatnie, ostatni zryw, który, na który mógł się powołać, bo jeszcze żyli ci powstańcy styczniowi w 1908, 9 czy 13, kiedy Piłsudski budował swój związek strzelecki, prawda, we Lwowie zresztą, prawda, to się powoływał właśnie na powstańców styczniowych. Szli w 50. rocznicę w 1913 roku właśnie razem z Sosnkowskim przez Lwów na cmentarz Łyczakowski, żeby tam złożyć kwiaty, prawda? Przez miasto szli, żeby wszyscy widzieli, prawda? Młodzi ludzie i on też. No i potem to było oczywiste, kiedy powstała no, ta pierwsza brygada wyruszenie spod Oleandrów w Krakowie, no że jakby to było takie nawiązanie do... No bo to był ten jeszcze taki realny świat, choć pamiętamy, że... No, że nie napotkali wielkiego entuzjazmu, prawda? Że to nie było już takie łatwe, żeby uderzyć w dzwon i wszyscy chwytają za broń. To trwało, znowu to był proces, prawda? No, wojna, potem no, pierwsza brygada się kończy, bo przecież Piłsudski nie podpisuje i Beniaminowie są internowani, a on w Magdeburgu. No ale to był ten kolejny znowu krok, że nie, będziemy mieli swoje wojsko, ale zaczyn już został zrobiony. Ale to się wszystko strasznie mieszało w bardzo krótkim czasie, prawda? Bo to był rok 16, no potem za chwilę jest rewolucja, która w ogóle tam na wschodzie, o czym mówiła pani Elżbieta, wszystko się plącze i zmienia, prawda, tam na kresach, o których mówiliśmy dzisiaj. No i wreszcie 18 rok, gdzie działalność i Paderewskiego, i Dmowskiego w Paryżu z jednej strony, prawda, no i uwolnienie Piłsudskiego, który zbada z Magdeburga. No ale to też, no niby były granice, no ale, no niby Polska może powstać, ale właśnie nie było w tych granic jeszcze, prawda, tak naprawdę. To była wreszcie ta walka, o te granice się rozpoczęła i tutaj znowu ci powstańcy, no bo to jest tak się mówi, że to tak, no poszli i walczyli. Nie, no ktoś musiał zrobić początek, żeby ta krew polska się mogła przelać i żeby to doszło do świadomości społeczeństwa, że to samo ta niepodległość nie przyjdzie. Że o granice trzeba walczyć.
Czy taka pamięć o własnej tożsamości, o własnej historii była na tyle istotna, że po II wojnie światowej właściwie ta polityka historyczna była taka, żeby zupełnie wyrugować z pamięci Polaków pamięć o kresach, żeby tej ciągłości, nie można było tej ciągłości w ich pamięci zachować?
No to było oczywiste, no że no, polityka Stalina była, prawda, jasna, no on miał zresztą wprawę w tym, także tu to nie jest tak, że sobie bolszewicy w jednym dniu to wymyślili, prawda, nie, no przegrali wojnę z Polską w 1920 roku i na pewno szczególnie dla Stalina, który popełnił tam błędy wtedy, to było coś, no, niewybaczalnego, prawda, no potem zemścił się w Katyniu, prawda, ale to był jeden z tych kolejnych kroków, no dlaczego w Katyniu wymordowano inteligencję, prawda, no wspaniałych ludzi, no bo po to, no raz zemścić się, to można tak na płaszczyźnie czysto ludzkiej niby powiedzieć, no ale żeby ci ludzie już więcej nie pełnili takich funkcji, że wokół nich się coś dzieje, że jakaś świadomość rośnie i tak dalej, to był kolejny z tych kroków, prawda? Po 1944 roku, kiedy mieli już przygotowaną własną, niby współpracującą z nimi ekipę, no to też wszystko było w polityce pomyślane, prawda? Także w 1948 roku już wszystko było, jak to się mówi dzisiaj, pozamiatane, prawda? PSL czy tam no, ludowcy byli rozjechani. No innych właściwie nie było, bo tylko ten Mikołajczyk tam mógł jakąś rolę odegrać, prawda? No i zaczęło się zjazd w dół, prawda? No jak przyszła no, przyszły rządy no, stalinowców, no to, to był terror, prawda? Więc nawet gdyby coś ktoś chciał pewnie wtedy robić, mówię, już nie pomijam działalność, jak to się dzisiaj mówi, o żołnierzy wyklętych, prawda? No, ale oni walczyli. Oni walczyli. Natomiast, no i zginęli. Można powiedzieć wszyscy.
Pani profesor, chciała coś
tak, dodać. Ja jeszcze chciałam do tej pamięci dodać i do tej sprawy powstania styczniowego, dlatego że w tej powieści ono, nie tylko w tej powieści, ta powieść to pokazuje, przypomina o tym, ono zachowało się w doświadczeniu, w pamięci rodzinnej. I to taka była sytuacja powtarzalna, bo tutaj pojawiła się Konfederacja Barska. Dlaczego romantycy, to pokolenie Mickiewicza-Słowackiego, niekiedy mówi się nawet, że zmitologizowali bar, czy uczynili z niego jakąś taką graniczną, taką pierwszą. Między innymi dlatego, że bądź w pamięci rodzinnej, bądź wśród znajomych, starszych oczywiście, albo znali konfederatów barskich, albo mieli przekazy, które bezpośrednio ich dotyczyły. Jeśli bezpośrednio nie pochodziły od nich, to ich dotyczyły. I tutaj, kiedy tak mówiłam o tych trzech konstantach, trochę plącząc się, bo nie pamiętałam ich drugich imion, a wolałam nie ryzykować pomyłki, to miałam właśnie to na myśli, że to jest historia pewnej rodziny, która jest jakaś z błędami, z niedoskonałościami, z jakimiś czynami, niekoniecznie zawsze chwalebnymi, szczególnie dotyczy to tego Konstantego średniego, głównego bohatera, ale która dysponuje pamięcią. I ta pamięć w momentach ważnych, jakichś takich właśnie przełomowych, granicznych, ona w naturalny sposób budzi się. Nie potrzeba budziciela z zewnątrz, który będzie to przypominał, czy jakoś opisywał. Nam to trzeba opisywać. Właśnie ta ciągłość została przerwana. Natomiast tam ona się pojawia, czy uaktywnia się w sposób zupełnie naturalny. Ona jest taką pamięcią, nie chcę używać słowa genetyczną, bo ono po pierwsze co innego znaczy, a po drugie co innego znaczy w sensie naukowym, a jest zbanalizowane w sensie potocznym. Ale właśnie taka no, pamięć rodziny. I to powstanie styczniowe, ono oczywiście jest ważne na tym planie szerszej pamięci zbiorowej, pewnej logiki czasu i dziejów, ale ono dlatego mogło się przejawić w działaniach tych następnych pokoleń, że czy przypomnieć się w tych działaniach następnego pokolenia, czy następnych pokoleń, że ono było w tej pamięci rodzinnej zachowane. Dlatego dla mnie jest tak ważna ta formuła właśnie tego tej powieści o przeszłości, czy powieści o pamięci, czy wręcz powieści pamięci. Bo tak też nad Zbruczem bym chciała potraktować, czy nazwać, że to jest taka powieść pamięci.
W jednej z takich wypowiedzi, na które trafiłam, pana Wiesława Helaka, był takie zwrócenie uwagi na to, aby z dumą i pokorą mówić o ułomnościach, że to jest też takie przesłanie tej książki, w takim sensie, że ziemiaństwo, które jest pokazane w tej książce, umiało właśnie z dumą, ale i pokorą mówić o ułomnościach. I czym to się różni od takiej pedagogiki wstydu, która była nam jak gdyby ferowana za czasów powiedzmy trzeciej RP, takiego wstydzenia się jak gdyby i swojej przeszłości, i swojej narodowości i swojej polskości, patriotyzmu?
No tutaj jest takim prostym, proste skojarzenie, no to chodzi o pojęcie prawdy. No, mówi się, prawda was wyzwoli, wielu sobie z tego żartuje, no ale no jeśli wiemy skąd jesteśmy, jacy jesteśmy, właśnie znamy swoje wady i możemy wtedy, nie wiem, budować i coś też dobrego, prawda, no szczególnie w kontekście wartości czy systemu chrześcijańskiego, prawda, no jeśli uderzymy się w piersi, bo wiemy dlaczego zbłądziliśmy, no to możemy się poprawić, no i to jest taka najprostsza droga, prawda, tak samo ziemiaństwo, no gdybyśmy tak tę prawdę o nim chcieli dokładniej zobaczyć, a nie tylko mamy taką pamięć po komunizmie, prawda, że to, jakie to ziemiaństwo było straszne i tak dalej, i tak dalej, arystokracja szczególnie, no to nie ma żadnej rozmowy, prawda? No a przecież ja tylko wziąłem jeden fragment, kiedy powiedziałem, że no, to ziemiaństwo przenosiło pewne wartości. Pewnie, że czyniło też wiele zła, no ale musimy pamiętać o tym, jaka była wtedy rzeczywistość, prawda, jak się budowała ta historia Polski, prawda, jak były tutaj różnice między Polską, a nie wiem, Europą w tym czasie, gdzie wcześniej już się budowało to nowoczesne społeczeństwo. A myśmy byli wtedy pod zaborami, prawda, więc już też te, no a jednak mieliśmy konstytucję 3 maja, prawda, to była druga konstytucja, prawda, na świecie, więc musimy to pamiętać, że byliśmy na dobrej drodze, prawda, a no wiadomo, że to robiła szlachta, prawda, to przecież nikt inny tego wtedy nie robił, więc także tak wiele, wiele niesprawiedliwości dotknęło ziemiaństwo, a zgładzenie ziemiaństwa po 1944 roku, no ja myślę, że do dzisiaj się nam to odbija, dlatego że społeczeństwo nasze w ogóle nie ma tej świadomości. Jest to społeczeństwo generalnie, no nie chcę tego tak nazywać, ale jednak wywodzące się, prawda, z chłopstwa, no bo co zostało? No, chłopstwo...
Aspirujące do też takich ideałów, które są pod taką ogólną nazwą ideałów wywodzących się z Unii Europejskiej i do tego dążące, no to... ale czy też ten główny bohater może stać się takim przykładem człowieka, który szuka jednak swojej tożsamości, no tak, i wraca do tej tożsamości i odkrywa ją na nowo?
Fascynowało po prostu to, żeby zobaczyć, jak oni tam pod koniec XIX wieku dochodzili, tamto pokolenia, raz, że złożyć im, nie wiem, w ten sposób rodzaj takiego małego hołdu, podziękowania, przyjrzeć się im bliżej, prawda? I jak oni dochodzili w te 3 zabory, no to wszystko wiemy, że tak strasznie trudno było to złączyć w jedno i tego. Ja tylko mam ten jeden kawałek, czyli tę Galicję. I widać tam, jak łatwo jest nam, no ludziom w ogóle, no nie mówię, że Polakom, prawda, no tak pójść na łatwiznę tam, prawda, a on przecież mógł zostać tam jakimś urzędnikiem wysokim w Wiedniu, mówimy o głównym bohaterze, i jeździł sobie po świecie, odwiedzał muzea, dwór, tam coś, pieniądze jakieś miał, więc właściwie po co mu to było, prawda, ta cała walka, ale bez wolności, no nie ma życia w ogóle.
Teraz zapytam panią Katarzynę Wojtasza, którą na koniec tak troszeczkę zostawiłam naszego programu. Rzecznik prasowa Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich, Dom Literatury, zorganizował dzisiaj spotkanie z panem Wiesławem Michelakiem, które prowadziła pani profesor Nowicka. Chciałam się zapytać o niedawny ranking, tak może zmienimy mocno temat, ale to jest gatunek nawiązujący do literatury XIX-wiecznej. Z tym się chyba można zgodzić, pani profesor, tak?
Jeśli tak, to w sposób nieprosty, dlatego że tośmy zauważyli na tym spotkaniu czy w rozmowach kuluarowych, że ta książka, no już nawet na poziomie językowym, nie ma stylizacji, nie ma archaizacji. Ona jest, teraz nie wiem, czy nie powtarzam określenia mojego kolegi, przepraszam, jeśli to nie moje. Ona idzie takim nurtem równoległym do języka, ale też do wyobraźni. No, to jest to wszystko, co dzięki językowi nam się przedstawia. Takim nurtem równoległym do tego, co dawne. A jednocześnie niezwykle sugestywny. Mamy wrażenie, że czytamy książkę o dawnych ludziach. Ale jednocześnie nie mamy poczucia, nie możemy go mieć, że ta książka archaizuje, że jakoś tam się stylizuje na dawną polszczyznę, czy jak, dawną składnię, czy cokolwiek innego.
Nad Zbruczem zdobyło Nagrodę Literacką imienia Józefa Mackiewicza, nominację do Nagrody Identitas 2018. Zapytam panią Katarzynę Wojtaszak, jak według rankingu Biblioteki Raczyńskiej, co czytają poznaniacy i czy taka powieść jest w czołówce, mogłaby się znaleźć w czołówce książek najczęściej wypożyczanych przez czytelników biblioteki?
Życzmy sobie tego, natomiast to też nie jest tak, że poznaniacy nie czytają książek historycznych, dlatego że ta historia pojawia się i to w różnych zestawieniach, ponieważ to są z jednej strony powieści historyczne, czy też które mają jakieś nawiązania do wydarzeń historycznych, które próbują odtworzyć atmosferę tamtych lat. W tej chwili widzimy takie bardzo duże zwrócenie się ku dwudziestoleciu międzywojennemu. Ale też bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się popularne naukowe książki historyczne dotyczące także kresów. Zarówno te, które mówią o historii, jak i te, które mówią o geografii Wileńszczyzny czy Lwowa, to są te książki, które są bardzo chętnie przez naszych czytelników wypożyczane.
Czy macie jakiś ranking, czy to są młodzi ludzie, czy starsi trochę ludzie? Pewnie też takich statystyk się nie prowadzi.
To znaczy, akurat jeśli chodzi o tę tematykę kresową, to ona jest często poruszana właśnie przez trochę starszych czytelników. To, co Państwo tutaj mówili, ta pamięć, która żyje. I to nie muszą być osoby, które wywodzą się z tamtych stron, ale to są też osoby, których rodzice, dziadkowie mieli znajomych z kresów, czy którzy pamiętają jeszcze o tej Rzeczpospolitej sięgającej znacznie szersze tereny. Więc to, co związane jest z historią, jest czytane w Bibliotece Raczyńskich i książki dotyczące II wojny światowej, czy w rankingu, który robiliśmy na podstawie wypożyczeń w 2017 roku, bardzo dużo było książek związanych z rzezią wołyńską. Także to był taki temat, który bardzo mocno zainteresował naszych czytelników. I myślę, że też o historii się coraz więcej pisze i robi się to zarówno w książkach popularno-naukowych czy naukowych, ale też ta historia pojawia się w beletrystyce. Kryminały retro, to jest chociażby taki dowód na to, że historia cały czas może być i dla autorów, i dla czytelników interesująca. To, że o historii, naszej polskiej historii, piszą autorzy zagraniczni. Tutaj takim tytułem, który należy wymienić, jest Silvarerum Krystyny Sabowskiej, tej litewskiej autorki. W tej chwili czekamy na trzeci tom. To jest saga, która dotyczy losów polskiej rodziny w XVII wieku w Wilnie. I to jest książka nawiązująca swoim językiem do takiej pięknej gawędy szlacheckiej, genialnie też przetłumaczona na polski, opowiadająca właśnie o tych czasach, kiedy Rzeczpospolita obojga narodów miała czasy swojej świetności, ale też musiała z różnymi, czy to historycznymi problemami, czy takimi problemami, jak chociażby zaraza, która pojawia się w drugim tomie, mierzyć. Więc tutaj tych wątków historycznych, o których piszą nasi autorzy, czasami lekko, czasami trochę trudniej, czasami biorąc pod uwagę chęć rozrywki, a czasami właśnie dlatego, żeby pomóc poznać pewne sprawy, jest całkiem sporo w bibliotece.
Ale czy części tej literatury nie trzeba by w pewnym sensie napisać na nowo? Bo o tym okresie, o którym pisze pan Wiesław Helak, no, pisał też m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, ale u Iwaszkiewicza ten czas i to miejsce jednak troszeczkę wygląda nie do końca chyba tak, jak było w rzeczywistości. Jest taka literatura, która dotyczyła tamtego okresu, ale jednak była naznaczona tą taką ówczesną poprawnością polityczną. Czyli nie poruszała pewnych wątków.
Myśli pani o sławie i chwale przede wszystkim, no tak, pewnie. Ja bym jeszcze poruszyła inny aspekt. Zresztą wspominaliśmy też o nim na spotkaniu, mianowicie taki wysyp literatury właściwie tak w okolicach roku 90, trochę wcześniej i w latach 90, nazywanej tak bardzo ogólnie literaturą małych ojczyzn, która jakby ciążyła w takim kierunku, żeby pokazywać taką wręcz sielską aurę panującą na tam, gdzie to wszystkie nacje, wszystkie religie, wszystkie stany żyły w zgodzie i potem właściwie nie wiadomo, co się stało, że to się zepsuło i dalej już nic. I to, co dalej i dlaczego, to jest właściwie, bo to, co dalej się stało, to o tym dość dobrze już wiemy, a przynajmniej ci spośród nas, którzy chcą wiedzieć, mają dość do źródeł, także tych, o których pani tutaj wspominała. Natomiast dlaczego tak się stało? To są z jednej strony oczywiście dociekania dla zawodowych historyków, socjologów, którzy badają procesy, okoliczności i tak dalej, ale pisarzom zawsze pozostaje ta sfera ludzkiej mentalności, ludzkich uczuć, ludzkiej kondycji. I tam, zresztą książka Nad Zbruczem właśnie w tych sferach stawia pytania i szuka odpowiedzi na te pytania. Dlaczego tak się stało? Dlaczego ta idylla była idyllą, jeśli w ogóle była, to była pozorna? Dlaczego to wszystko pękło?
Jeszcze ostatnie moje pytanie do autora. Po co nam takie zagłębianie się w tę przeszłość tak mocno? Czy jest to nam potrzebne teraz?
No myślę, że teraz szczególnie, bo no niby jest wolność, prawda? No 30 lat istniejemy już w nowej rzeczywistości, a no wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje, na te spory, które funkcjonują. I to nie tylko w samej polityce, ale w rodzinach, prawda? No czegoś brakuje, prawda? Brakuje nam, no, nawołujemy tej zgody, do zgody i tak dalej. No właśnie mi się tej prawdy brakuje, bo przecież zgoda się też buduje na prawdzie. I to jest to, o czym ja tutaj napisałem, to jest tylko jeden z elementów, prawda? Takich fragmentów tej zapomnianej historii po 1944 roku jest więcej.
Będzie więcej książek w Radosławie?
No, próbuję coś napisać jeszcze, tak, będę próbował.
Bardzo dziękuję, już musimy się żegnać. Gośćmi Arsenału Kultury byli pisarz, autor powieści Nad Zbruczem Wiesław Helak.
Dziękuję Państwu bardzo.
Profesor Elżbieta Nowicka.
Dziękuję za uwagę. Dobranoc Państwu.
Katarzyna Wojtaszak.
Dziękuję.
Program realizował Jarosław Pachczyński. Żegnam się, Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Arsenał Kultury.
Jeszcze nie jest najgorzej.